Tu Paryż, RFI, wtorek 8 września. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Martin Genard. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Śmierć przypadkowych cywilów w piątkowym bombardowaniu w Afganistanie nadal wywołuje głębokie emocje w krajach koalicji. W trzecim dniu ekumenicznego kongresu w Krakowie przedstawiciele wielkich wyznań złożyli wizytę w obozie Auschwitz-Birkenau. Siergiej Ławrow oznajmił, że 23 września dojdzie w Nowym Jorku do spotkania prezydentów Miedwiediewa i Obamy. Brazylia potwierdziła zamiar zakupu 36 francuskich samolotów bojowych Rafale. Sudańska dziennikarka Lubna Ahmed Hussein, oskarżona w Chartumie o zbrodnie noszenia obcisłych spodni, wyszła na wolność. Grzywnę zapłacił Związek Dziennikarzy. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka światowa wynurza się z kryzysu wcześniej niż przewidywano. Po dzienniku przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor. W Euronecie Marek Brzeziński omówi konsekwencje poparcia Barroso przez konserwatystów. Następnie nadamy trzecią i ostatnią część rozmowy Marka Pędziwora z Karolem Modzelewskim pod tytułem 20 lat wolności, pasaż Krzysztofa Rutkowskiego oraz paryski kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Znów głośno o Afganistanie. ISAF przyznaje, że w piątkowym bombardowaniu zginęli cywile, a baza wojskowa przy lotnisku w Kabulu była dziś rano celem samobójczego zamachu. Naładowany materiałami wybuchowymi samochód terenowy eksplodował przed główną bramą bazy NATO. Dwóch przypadkowych cywilów poniosło śmierć, a sześciu odniosło obrażenia. Ranni zostali dwaj żołnierze amerykańscy i jeden belgijski. ISAF nie potwierdził, jakoby wśród zabitych byli także żołnierze afgańscy. Do zamachu natychmiast przyznali się talibowie. Kilka godzin wcześniej dwóch uzbrojonych mężczyzn próbowało zaatakować Camp Phoenix, bazę amerykańską pod Kabulem. Obaj zostali zastrzeleni. Skądinąd 12 talibów zginęło w starciach z policją afgańską w prowincji Baglan na północy kraju. Tymczasem moc komentarzy wzbudziło zbombardowanie w piątek skradzionych przez talibów w Kunduzie cystern z paliwem, w wyniku czego zginęło kilkadziesiąt osób, w tym również cywile, jak przyznaje ISAF. Trwają równolegle dochodzenia ISAF-u, rządu afgańskiego i ONZ. W ich zgodnej ocenie znaczna większość ofiar to talibowie, ale śmierć pozostałych przypadkowych osób skłania do stawiania kolejny raz pytania o metody koalicji. Szczególne poruszenie wywołało to w Niemczech, gdyż to niemiecki oficer naprowadził bombowce na ten cel. Angela Merkel wyraziła żal z powodu niewinnych ofiar, ale odrzuciła krytyki w oczekiwaniu na wnioski dochodzenia. Tak czy owak opowiada się ona za możliwie jak najszybszym przekazaniem odpowiedzialności za akcje wojskowe rządowi afgańskiemu. Choć mobilizacja talibów nie słabnie, a przeciwnie, nasila się, misja w Afganistanie budzi wątpliwości także w innych krajach koalicji. W Wielkiej Brytanii połowa pytanych opowiada się za wycofaniem żołnierzy z Afganistanu, w Polsce 60%, we Francji, w Niemczech około 65%. Przedstawiciele wielkich religii świata, uczestniczący w ekumenicznym międzynarodowym spotkaniu w Krakowie, udali się dziś na teren nazistowskiego obozu Auschwitz. Konferencja została zorganizowana przez archidiecezję krakowską i wspólnotę Sant'Egidio z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W trzecim dniu ekumenicznego kongresu w Krakowie przedstawiciele wielkich wyznań udali się do obozu Auschwitz-Birkenau. Rano odbyła się ceremonia złożenia wieńców i oddania hołdu ofiarom wojny, które straciły życie w tym nazistowskim obozie. Następnie przewidziano marsz wzdłuż torów kolejowych, którymi jechały transporty z więźniami, a na zakończenie ekumeniczne nabożeństwo. 23. Kongres dla Pokoju, Ludzie i Religie, Dialog Wiar i Kultur został zorganizowany w Krakowie przez archidiecezję krakowską i wspólnotę Sant'Egidio z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, przedstawicieli wszystkich wielkich religii, m.in. wielebny Ishmael Noko, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, wielki rabin Izraela, Jona Metzger, Shir Yashuv Cohen, wielki rabin Haify, liczni dostojnicy muzułmańscy z Indonezji, Indii, Egiptu, Maroka, Turcji, Libanu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kataru, przedstawiciele hinduizmu i buddyzmu. Tu Paryż, RFI. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oznajmił, że 23 września dojdzie do spotkania prezydentów Miedwiediewa i Obamy z okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Będzie to okazja do podsumowania stanu zaawansowania negocjacji na temat redukcji nuklearnych arsenałów strategicznych. Do Mińska zawitał zaś Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, który jest już po raz czwarty gościem prezydenta Łukaszenki, jedynego europejskiego przywódcy, z którym może on dogadać się jak dyktator z dyktatorem. Chavez wcześniej odwiedził Libię, Algierię i Iran, a w środę wieczorem przybędzie do Moskwy, gdzie ma negocjować duże kontrakty na dostawy łodzi podwodnych, czołgów i helikopterów. Ma też zostać podpisana umowa o współpracy w eksploatacji wenezuelskich złóż naftowych. Nowoczesne samoloty bojowe kupują nie tylko dyktatorzy. Paryż doczekał się pierwszego zagranicznego klienta na klejnot francuskiego przemysłu lotniczego, wielofunkcyjny Rafale. Jest nim Brazylia, która potwierdziła decyzję zakupu 36 egzemplarzy tego cacka za 4,5 do 5 miliardów euro. Jeśli pierwszy kontrakt zostanie zrealizowany, nie wyklucza się kolejnych zamówień. Brazylia potrzebuje około 100 takich maszyn. Paryż negocjuje równocześnie zamówienie na Rafale dla Emiratów.
Sudańska dziennikarka Lubna Ahmed Hussein wyszła na wolność z więzienia po tym, jak tamtejszy Związek Zawodowy Dziennikarzy zapłacił za nią mandat w wysokości 209 dolarów. Na grzywnę tej wysokości Lubna Ahmed Hussein została skazana za noszenie stroju godzącego w poczucie moralności, czyli za chodzenie w zbyt obcisłych spodniach. Dziennikarka odmówiła zapłacenia mandatu, w związku z czym została osadzona w kobiecym więzieniu w Omdurmanie, gdzie spędziła dobę. Groziła jej kara pozbawienia wolności przez miesiąc i chłosta 40 batów. Widok dziewcząt i kobiet noszących spodnie nie należy w tym kraju do rzadkości. Natomiast karę przewiduje się dla kobiet, które chodzą w spodniach w nieprzyzwoity sposób uwypuklających niewieście kształty. Taka możliwość interpretacji przepisu jest krytykowana przez obrońców praw człowieka, którzy uważają, że zostawia to ogromne pole do arbitralnego uznawania, jakie spodnie podlegają karze, a jakie nie. Lubna Ahmed Hussein została aresztowana wraz z 12 innymi kobietami w jednej z restauracji w Chartumie. 10 niewiastom, w tym także chrześcijankom, sąd wymierzył karę chłosty. Wymierzono im 10 batów. Hussein stanęła w obronie praw kobiet do noszenia spodni. Sprawa stała się głośna. W Sudanie dochodziło do manifestacji na znak sympatii i poparcia. Demonstrujący, w większości kobiety, wznosili okrzyki w rodzaju precz z chłostą. Co najmniej jedna kobieta została pobita przez policję, a 40 znalazło się w areszcie. Zwolennicy utrzymania istniejącego stanu rzeczy zorganizowali kontrdemonstrację, skandując Allah jest wielki. Z zagranicy posypała się fala krytyki władz sudańskich. Biuro szefa Komisji Obrony Praw Człowieka ONZ uznało wyrok wymierzony przez sąd za złamanie prawa międzynarodowego i za symbol dyskryminacji kobiet w Sudanie. Amnesty International wezwała władze w Chartumie do wycofania pozwu. Dziennikarka, aby móc prowadzić walkę z sudańskimi przepisami, zrezygnowała z pracy w biurze ONZ w Chartumie, gdzie była zatrudniona jako attaché prasowy.
Mówił Marek Brzeziński, tu Paryż RFI. Gospodarka światowa odbija się od dna z kwartalnym wyprzedzeniem w stosunku do prognoz. Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn przypomina, że ożywienie zapowiadano na początek 2010 roku, a tymczasem wszystko wskazuje na to, że wystąpi ono w czwartym kwartale tego roku, przy czym będzie to ożywienie umiarkowane. Niemniej, jak zaznacza, choć widać światło w tunelu, obecnie jesteśmy nadal wciąż w kryzysie. Dla przykładu, w świetle najnowszych wyników ekonomicznych, kryzys w Niemczech, który miał doprowadzić do spadku PKB o ponad 6%, a dziś Angela Merkel recesję tegoroczną oceniła na 5,5 do 6%, co jednak jest rezultatem katastrofalnym. Te oznaki ożywienia w Niemczech wpłynęły na zwyżkę kursu euro. Przekroczył on poprzeczkę dolara 45 centów. Względna słabość dolara wpływa z kolei na cenę ropy naftowej wyrażaną w tej właśnie walucie. Cena baryłki w Nowym Jorku przekroczyła dziś 70 dolarów. Ale to jest w przeddzień posiedzenia OPEC-u w Wiedniu dobra wiadomość, o tyle, że dla większości krajów producentów ropy naftowej pożądana cena mieści się właśnie w widełkach 68 do 73 dolarów. W tej sytuacji, oświadczył saudyjski minister, skoro rynek jest dobrze zaopatrzony i zrównoważony, można jedynie utrzymać wydobycie na tym samym poziomie. Taką decyzję OPEC-u eksperci uważają za praktycznie pewną. I jeszcze dwie wiadomości. W skrócie, władze irańskie zamknęły biura jednego z kandydatów w byłych wyborach prezydenckich, Karubiego, i skonfiskowały znajdujące się tam dokumenty i materiały. Karubi oskarżał policję o akty przemocy i gwałty popełnione na zatrzymanych manifestantach. Proces Radovana Karadzicza, oskarżonego o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości i ludobójstwo popełnione w Bośni-Hercegowinie, rozpocznie się w zasadzie 19 października, oświadczył sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pochodzący z Korei Południowej, Oh Gon-kwon. Materiał dowodowy liczy blisko 1 000 000 stron, co według adwokatów obrony jest argumentem za oddaleniem daty rozpoczęcia procesu. Słuchają Państwo Paryża RFI. Był to dziennik, a teraz zapraszamy na przegląd prasy przygotowany przez Piotra Kamińskiego i Agnieszkę Kumar.
Aż dwie gazety troszczą się na czołówkach o zdrowie. Dziennik La Croix porównuje systemy ubezpieczeń zdrowotnych we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Libération obawia się, że grypa A stanie się zagrożeniem dla wolności jednostek i apeluje wraz z pierwszymi sygnatariuszami petycji o demokratyczne zarządzanie pandemią. Na czołówce ekonomicznego dziennika Les Echos mowa o poprawie sytuacji zakładów Dassault dzięki sprzedaży samolotów Rafale w Brazylii, o wzroście kradzieży w sklepach i o tym, że pracownicy we Francji nie powinni się spodziewać podwyżek płac w ciągu najbliższych dwóch czarnych lat. Wszystkie dzienniki sygnalizują film wyświetlany od wtorku 8 września przez drugi kanał telewizji francuskiej France 2, ale najgłośniej i na czołówce reklamuje go popularny dziennik Le Parisien. Chodzi o film dokumentalny na temat II wojny światowej w 6 odcinkach pod tytułem Apokalipsa. Zdaniem dziennika nigdy jeszcze nie widziano lat 1939-45 pod tym kątem. Połowa archiwalnych dokumentów pokazana zostanie po raz pierwszy. Po raz pierwszy też francuscy reżyserzy filmowi Daniel Costel i Isabelle Clark prezentują globalną wizję wojny, o której planetarnym wymiarze Francuzi często zapominają. Film zrealizowany jest tak, aby mógł być zrozumiany przez wszystkich, nawet przez dzieci. Jeden z dokumentów to film o życiu codziennym małej Angielki podczas wojny powietrznej o Londyn, nakręcony przez jej ojca. Właśnie z myślą o młodych odbiorcach podkolorowano archiwalne dokumenty, za wyjątkiem wszakże obrazów o zagładzie Żydów. W tym wypadku oryginały biało-czarne świadczyć mają o autentyczności wydarzeń, aby uniknąć ataków ze strony negacjonistów. Le Parisien wyjaśnia, że wiele filmów amatorskich, odnalezionych często po śmierci właścicieli, pojawiło się ostatnimi czasy u kolekcjonerów prywatnych albo w filmotekach. Dokumenty amatorskie traktuje się dziś jako dokumenty historyczne, jako świadectwa. Twórcy filmu Apokalipsa czerpali z tych głównie źródeł. Przerażające wspomnienie pandemii grypy w 1918 roku przetrwało w pamięci pokoleń i odżywa na nowo w obliczu nowej pandemii grypy A, czytamy na łamach dziennika La Croix. A przecież, pisze ten dziennik, dwie inne pandemie miały miejsce w roku 1957 i w latach 1968-69, nie pozostawiając śladów w naszej pamięci. Prawda, że ilość przypadków śmiertelnych była niewspółmiernie mniejsza. W 1918 roku zmarło od 40 do 50 milionów osób. W 1957 od 2 do 3 milionów, w 1968 i 69 około miliona. Te trzy pandemie łączy jednak to, że nikt nie zauważył ich nadejścia. Uświadomiono sobie, że coś się dzieje, kiedy liczba ofiar sięgała już kilkuset tysięcy. To wielka różnica w porównaniu z aktualną pandemią. Tym razem alarm był niemal natychmiastowy. Mówi profesor immunologii Norbert Gualde z Uniwersytetu w Bordeaux na łamach La Croix. Wiadomości o pierwszej i największej pandemii były podporządkowane sprawie wojny, stanowiącej priorytet dla krajów walczących. Hiszpania do nich nie należała i dlatego informowano tam o grypie z większą swobodą. Stąd przekonanie, że wirus pochodził z Hiszpanii. Krążyły też pogłoski, że Niemcy wprowadzają zarazki do hiszpańskich konserw. Słowem, od początku grypa nazwana hiszpańską obrosła w mylne skojarzenia i legendy. Mówiono na przykład, że pandemia przyspieszyła koniec wojny. Historycy są odmiennego zdania, a specjaliści od wirusów przypominają, że tylko 5% zgonów odnotowano w krajach uczestniczących w wojnie, za wyjątkiem USA. Natomiast w Indiach, według szacunków, zmarło 18,5 miliona osób, w Chinach zaś od 5 do 10 milionów. A więc nie porównujmy i nie bądźmy pochopni. Przede wszystkim zaś nie panikujmy, przestrzega La Croix, przypominając jeszcze jeden zapomniany epizod światowej historii grypy. W 1976 roku, w obawie przed pandemią, Stany Zjednoczone wszczęły kampanię masowych szczepień. W ciągu 2 miesięcy zaszczepiono 45 milionów milionów Amerykanów. Okazało się jednak, że pandemii nie było, raczej choroba legionistów, której wówczas nie znano, a u 50 zaszczepionych stwierdzono inną chorobę neurologiczną powodującą paraliż. Francja wyprodukowała na wszelki wypadek 2 miliony szczepionek, które kilka lat później zniszczono.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pierwszej stronie popołudniowego wydania Le Monde zdjęcie ukazujące wielką manifestację w Peszałarze. Młodzi mężczyźni niosą zdjęcie Osamy Ben Ladena. Tytuł redakcyjny głosi obok 8 lat po 11 września. Czy nadal trzeba obawiać się Al-Kaidy? Na kilka dni przed tragiczną rocznicą gazeta przygotowała duże dossier na ten temat. 20 lat po swym pojawieniu się na granicy pakistańsko-afgańskiej Al-Kaida jest słabsza niż kiedykolwiek, zgadzają się specjaliści. W ciągu tych 20 lat około 60 zamachów zostało przygotowanych na terenie krajów zachodnich przez jej bojowników lub sojuszników. Powiodło się tylko 14 spośród nich, w tym 9 samobójczych, precyzuje Mark Sageman, były pracownik CIA, dzisiaj ekspert od terroryzmu. Pobita w Afganistanie i Arabii Saudyjskiej, osłabiona w Iraku, nie znajdująca zakorzenienia w Palestynie, Al-Kaida zdecydowała się przenieść swe tereny operacyjne w nowe części świata – Sahel, Somalię, Jemen i Pakistan. Jednak co naprawdę łeb urwałoby hydrze, to eliminacja samego Ben Ladena. Przypomnijmy, że ciągle jest on ścigany, nadal bezskutecznie. Mark Sageman jest jednak innego zdania. Twierdzi on, że Al-Kaida od dawna nie działa jak jednolita organizacja. Innymi słowy, że hydra ma wiele głów i urwanie jednej, choćby największej z nich, nie oznacza końca organizacji. Amerykański ekspert uważa dodatkowo, że wojna w Afganistanie ze strategicznego punktu widzenia walki prowadzonej przez Al-Kaidę jest zupełnie bezsensowna. W dosie specjalnym Le Monde znajdujemy 4 portrety przywódców Al-Kaidy. Egipcjanin Ayman al-Zawahiri, nazywany bywa czasami ideologiem organizacji. Khaled Sheikh Mohammed to architekt zamachów z 11 września. Abu Musab al-Zarqawi, nazywany rzeźnikiem, został wreszcie dzięki informacjom wywiadu jordańskiego zabity w wyniku chirurgicznego bombardowania przeprowadzonego przez Amerykanów 7 czerwca 2006 roku. Abdelmalek Drukdal interesuje zwłaszcza Francuzów, gdyż kieruje Al-Kaidą w północnej Afryce. Od roku 2007 próbuje on rozprzestrzenić na świat prowadzoną przez siebie walkę. Bliski Wschód pozostaje dla Al-Kaidy ziemią niezdobytą. Żadnym grupom nie udaje się tam zakorzenić. Pewnie ze względu na monopol, jaki ma na dżihad libański Hezbollah i frakcje palestyńskie. Przyczyna jest jeszcze inna. Ben Laden zawsze opierał się socjalizującym tezom OWP. Dziedzic muzułmańskich braci palestyńskich Hamas jest przede wszystkim organizacją nacjonalistyczną. Stworzenie państwa palestyńskiego jest dla Al-Kaidy abstrakcją, a palestyńskie terytoria służą jej raczej jako teren rekrutacji. Pozostaje Osama Ben Laden. Zdaniem wielu jego śmierć zadałaby śmiertelny cios organizacji. Tyle, że nikt nigdzie ostatnio go nie widział. W ciągu ostatnich 4 lat jego śmierć była ogłaszana 6 razy. Zawsze kończyło się na tym, że sam zainteresowany wracał. Jak powiedział jeden z jego byłych ochroniarzy, szejk nie da się wziąć żywcem, kazał swoim ludziom zabić się, jeśli jego ujęcie będzie bliskie. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Poparcie to świetna sprawa, tym bardziej, gdy ubiegamy się o wysokie stanowisko i to na poziomie europejskim. Tyle tylko, że nie każde poparcie przyjmujemy z równą radością. To zależy od osoby wyciągającej do nas pomocną dłoń. Za taką właśnie sytuację uznali komentatorzy zielone światło, jakiego kandydaturze obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso udzielili konserwatywni eurosceptycy zasiadający w ławach Parlamentu Europejskiego. kłopotliwe poparcie, tak zdają się uważać francuscy obserwatorzy komentujący życzliwość, z jaką zostało przyjęte wystąpienie Barroso przed pierwszą z 7 grup parlamentarnych, europejskich konserwatystów i reformatorów. To nowa grupa, którą założyli posłowie brytyjskiej partii konserwatywnej, czeskiej ODS i Prawa i Sprawiedliwości, skupiająca 54 z 736 europosłów. Są to dawni członkowie Europejskiej Partii Ludowej, formacji, do której należy Barroso. To największe ugrupowanie w parlamencie w Strasburgu, ale Europejska Partia Ludowa przyjęła kierunek umiarkowanie proeuropejski, o tyle konserwatyści i reformatorzy są zdecydowanymi eurosceptykami. I to ma być powód do zakłopotania dla starającego się o ponowny wybór Barroso. Szef grupy, brytyjski poseł konserwatywny Timothy Kirkhope, oświadczył, że wystąpienie Barroso zostało przyjęte pozytywnie. Przed przesłuchaniem kandydata europoseł Michał Kamiński zapowiedział, że jego grupa nie zgadza się na przyjęcie przez Unię socjalistycznych propozycji, które jego zdaniem podetną skrzydła małym przedsiębiorstwom. Tymczasem już wcześniej José Manuel Barroso zapowiedział, że należy poważnie wziąć pod uwagę kontekst socjalny, ten, który jest tak drogi socjalistom i socjaldemokratom.
Je veux une nouvelle ambition. Nous avons réussi à montrer que la Commission peut travailler à 27. Et si nous avons le traité de Lisbonne, alors là.
Widzę nowe ambitne cele przed Europą. Komisja Europejska udowodniła, że potrafimy pracować w gronie 27 członków. A jeśli przyjmiemy traktat lizboński, to możemy się zacząć kierować w kierunku nowej epoki, przede wszystkim jeśli chodzi o reprezentowanie Europy na zewnątrz. I to na tym celu chciałbym skoncentrować moje działania. Oczywiście uważam wyjście z kryzysu w tej chwili za najważniejsze, bo to jest priorytet tu i teraz. Najważniejszym problemem dla Europy jest bezrobocie. Dlatego uważam za absolutnie konieczne, aby na różnych poziomach instytucjonalnych poszczególnych rządów państw członkowskich zwiększyć wysiłki. Bezrobocie to problem numer jeden, dlatego z naciskiem pragnę podkreślić konieczność przywiązywania większej uwagi do aspektów socjalnych, ale należy także włączyć do pakietu sprawę walki ze zmianami klimatycznymi. Należy przy tym uwzględnić różne czynniki. Oczywiście konkurencyjność Europy na świecie, ale jednocześnie trzeba przy tym postarać się o to, by walka ze zmianami klimatu stała się jednocześnie solidnym fundamentem dla rozwoju przemysłowego Europy, rozwoju bardziej ekologicznego, rozwoju bardziej nowoczesnego, który dzięki temu zyskałby szerokie poparcie. No i trzeba zastanowić się, w jaki sposób możemy w to wpleść wymiar społeczny.
Plus verte, une industrie plus moderne qui puisse assurer la soutenabilité et aussi comment est-ce qu'on peut intégrer la dimension sociale dans cet effort.
Przez 3 dni Barroso ma prezentować swój program przed pozostałymi grupami Parlamentu Europejskiego. Jego przewodniczący Jerzy Buzek zapowiedział, że decyzja o ewentualnym powtórnym wyborze Barroso na stanowisko szefa Komisji Europejskiej zapadnie 16 września. Buzek nalega, że czas goni i że dla Unii byłoby o wiele lepiej, żeby jak najszybciej miała dobrze zorganizowaną Komisję Europejską i Parlament Europejski. Nie wszystkim takie tempo się podoba. Daniel Cohn-Bendit, współprzewodniczący Grupy Zielonych, wolałby z wyborem przewodniczącego Komisji Europejskiej poczekać po 2 października, gdy będą znane wyniki referendum w Irlandii w sprawie traktatu lizbońskiego. Barroso cieszy się poparciem przywódców wszystkich 27 państw Unii, ale to może nie wystarczyć. Kluczowe będzie stanowisko socjaldemokratów skupionych w postępowym sojuszu socjalistów i demokratów oraz liberałów. Piasku w trybie kampanii Barroso nasypały plotki, jakie gruchnęły w poniedziałek po Brukseli, iż gdyby obecny przewodniczący Komisji Europejskiej nie uzyskał wystarczającego poparcia, to na tym fotelu bardzo chętnie zasiadłby obecny premier Francji François Fillon. Przywódcy Europejskiej Partii Ludowej uznali, że taka wiadomość napłynęła w najgorszym z możliwych momentów. Rzecznik Barroso uznał ją za spekulację czystej wody. Premier Fillon oświadczył, że Barroso cieszy się jego 100% poparciem. Wiadomość dementowano, ale jak to bywa, plotka ma długie nogi i jej konsekwencje trudno jest przewidzieć.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na początku 1989 roku nie tylko komuniści nie potrafili przewidzieć, w jaką stronę potoczy się lawina zdarzeń. Ludzie Solidarności też nie byli świadomi siły symbolu, pod którym przystępowali do negocjacji z reżimem. Dlatego jak ognia bali się udziału w wyborach parlamentarnych, czego domagali się od nich przy okrągłym stole komuniści. Uznali jednak, że tę cenę trzeba zapłacić, mówi profesor Karol Modzelewski w trzeciej części rozmowy z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem. W tym, co przyszło wraz z wolnością, najbardziej go boli ogromne rozwarstwienie społeczeństwa, a przede wszystkim to, że spora jego część znalazła się na pozycjach pariasów, co wciąż grozi, jego zdaniem, nawrotem populizmu w polityce. Przyznaje jednak, że tych, którzy wylądowali jako tako, jest więcej. I zgadza się, że jest to optymistyczna konstatacja. Tym bardziej, że teraz, po wejściu do Unii Europejskiej, jej nowe kraje członkowskie dostały wreszcie swój plan Marszala.
Okrągły stół i początek przemian, które niespodziewanie w krótkim czasie prowadzą do końca komunizmu. Nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach wokół.
Niespodziewanie, bo tego się żadna ze stron negocjujących nie spodziewała. Ponieważ te wydarzenia po prostu przerosły obie strony tych negocjacji przy okrągłym stole. Sam nie brałem udziału w negocjacjach, ale mój przyjaciel Władysław Rosyniuk, który był przywódcą podziemnej Solidarności we Wrocławiu, brał udział we wszystkich tych spotkaniach i jak tylko wracał do Wrocławia, to mi wszystko opowiadał, relacjonował szczegółowo, więc wiedziałem, że nasi koledzy z Solidarności bali się najbardziej tego, że ich się próbuje wciągnąć w jakieś wybory, żeby wzięli udział w wyborach parlamentarnych i zasiedli w Sejmie, że to jest po prostu złota klatka, że oni będą zmuszeni firmować system, który jest w stanie ekonomicznego bankructwa i to zniszczy ich wiarygodność. Tego się bali panicznie i uważali, że to jest strasznie wysoka cena, którą być może trzeba zapłacić w zamian za to, żeby nam zalegalizowano z powrotem nasz związek. Zapłacono tę cenę, zalegalizowano ten związek. I co się stało? Związek zalegalizowany okazał się pod względem liczebnym 1/5 tego, czym był przed stanem wojennym, a faktycznie, ponieważ nie miał ani tej dynamiki, ani tej aktywności tłumnej, to o wiele słabszy. Był słabszy nawet od marionetkowych tych prorządowych związków. A jeśli chodzi natomiast o ten przerażający udział w wyborach, to wynikiem tych wyborów i absolutnego triumfu, mimo że ordynacja wyborcza była tak zbudowana, żeby Solidarność nie mogła wygrać wyborów. Znaczy, żeby mogła zostać silną, ale mniejszościową oczywiście opozycją. Tymczasem okazało się w wyniku tych wyborów, że Solidarność objęła władzę w ciągu paru miesięcy zaledwie, a partia tę władzę utraciła. Więc ani partia tego nie brała pod uwagę, ani solidarnościowa strona tego nie brała pod uwagę. Strona solidarnościowa czy postsolidarnościowa nie była zresztą do tej władzy absolutnie przygotowana, bo nie myślała o sobie w kategoriach siły rządzącej odpowiedzialnej za państwo, tylko myślała o sobie w kategoriach opozycji.
A jednak to Solidarność na pierwszym zjeździe w Gdańsku w roku 81 przygotowała program samorządnej wówczas Rzeczpospolitej.
No nie, ale ten program nie miał nic wspólnego, bardzo niewiele w każdym razie z tym, co rządy postsolidarnościowe realizowały po wyborach 89 roku i po utworzeniu rządu mazowieckiego.
Chcę tylko powiedzieć, że Solidarność już wtedy myślała o tym, żeby to państwo zmieniać.
No ale bardzo by się zdziwili ludzie Solidarności ówczesnej, gdyby się zorientowali, w jaki sposób i w jakim kierunku to państwo będziemy zmieniać.
Należałeś do tych, którzy się zdziwili, już będąc senatorem i nie chciałeś popierać tego. Mam na myśli plan Balcerowicza.
Nie chciałem tego popierać, ale muszę powiedzieć, że nie tylko w Sejmie, ale na takim spotkaniu z robotnikami w dużej fabryce wrocławskiej Hydral byłem na początku roku 90. W lutym, marcu może, jak wchodził w życie plan Balcerowicza. Ja głosowałem przeciwko temu planowi w Senacie i uważałem za stosowne na tym spotkaniu wytłumaczyć, dlaczego głosowałem przeciwko. Załoga duża, bo 6-tysięczna. Wkrótce ta załoga znalazła się w sytuacji bezrobotnych. Wtedy jeszcze nie byli bezrobotni, ale jak tłumaczyłem, dlaczego jestem przeciwny, to było takie zdziwienie i sporo zgorszenia.
A co powiedziałeś wtedy?
No powiedziałem, że taki sposób przechodzenia od gospodarki socjalistycznej, regulowanej przez państwo, do gospodarki rynkowej, musi spowodować wielkie bezrobocie i upadek wielu przedsiębiorstw.
Kiedy patrzysz dziś wstecz na tamte decyzje, również i na swoją decyzję, nigdy nie ukrywałeś, że masz serce po lewej stronie. Jak oceniasz skutki tego właśnie wariantu reform, tego podejścia, tego, co się wtedy nazywało terapią szokową, a co sam Balcerowicz nazywał szokiem kontrolowanym? Bo mamy przykład porównawczy, Węgry, które wprowadziły model gradualistyczny, gdzie te zmiany postępowały stopniowo. Widzimy, gdzie dziś jest Polska, jak reaguje na przykład na kryzys gospodarczy, widzimy, jak reagują Węgry.
20 lat minęło. Nie sądzę, żeby różnica między Węgrami czy Czechosłowacją, jeszcze wtedy była Czechosłowacja, a Polską, były aż tak dramatyczne. I tu i tam nastąpiło dosyć raptowne otwarcie na konkurencję. Nie było owszem tam, bo może nie było też potrzeby aż tak drastycznych środków antyinflacyjnych, jak gwałtowne obniżenie płac realnych, co zrobił Balcerowicz przez tak zwany podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń w warunkach hiperinflacji. I takiej presji na przedsiębiorstwa państwowe, którą on wprowadził przez podatek zwany myląco dywidendą, czyli opodatkowanie majątku trwałego przedsiębiorstw państwowych bez względu na to, jakie miały wyniki ekonomiczne. Czy w ogóle osiągały jakiś zysk, czy nie osiągały, wszystko jedno musiały zapłacić określony procent swojego majątku trwałego. To był właściwie ubój tych przedsiębiorstw, które sobie nie bardzo radziły. Dywidenda. Więc tego Węgrzy i Czesi nie zrobili, jak mi się wydaje, bo się bali po prostu, dlatego że Balcerowicz po pierwsze był takim bardzo zdeterminowanym doktrynerem liberalizmu, a po drugie on miał za sobą mit Solidarności, który stanowił puklerz przeciwko protestom społecznym. Niedługo, przez kilka miesięcy, ale te kilka miesięcy było decydujące. Takiego puklerza nie mieli oczywiście ani liderzy transformacji w Czechach, ani liderzy transformacji na Węgrzech, więc musieli postępować trochę ostrożniej. Ale nie powiem, żeby oni wylądowali wtedy gorzej niż Polska. Dzisiaj się mają gorzej niż Polska, w szczególności Węgrzy. A myślę, że przyczyny nie są w roku 89, ani w 90, tylko później tego ich gorszej obecnie kondycji.
Więc pytanie jeszcze raz o twoje spojrzenie na przykład na tę swoją decyzję głosowania przeciwko planowi Balcerowicza.
Od tej decyzji nic nie zależało poza moim dobrym samopoczuciem.
Inaczej mówiąc, z wiedzą, którą masz dzisiaj, czy postąpiłbyś tak samo?
Prawdopodobnie tak, jakkolwiek może bym nie wygłosił aż takiego przemówienia, jakie wtedy wygłosiłem, a wtedy uzasadniałem ten swój głos, ale prawdopodobnie bym tak głosował. Znaczy z większym przekonaniem może głosowałbym przeciwko podatkowi, bo to był głos przeciwko dwóm ustawom podatkowym. Przeciwko podatkowi zwanym dywidendą niż przeciwko podatkowi od ponadnormatywnych wynagrodzeń, ale na pewno bym głosował przeciw.
Więc znowu zwracam się do ciebie jako do człowieka, który jak myślę do dziś dnia zachował to serce po lewej stronie. Jak widzisz ten kraj, te kraje wokół również dziś, 20 lat po upadku systemu. Mam na myśli tę kwestię gospodarczą i socjalną. To, gdzie się znalazła gospodarka, to gdzie się znaleźli ludzie związani z tą gospodarką.
Na pewno są w tych krajach, a zwłaszcza w Polsce, znacznie większe różnice materialne niż są na Zachodzie. Jeszcze bardziej to jest widoczne w Rosji zresztą, gdzie nie było żadnego Balcerowicza, więc to nie jest tak prosto, że to zależy od Balcerowicza.
Mamy się rozwarstwienie.
Mamy się rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne, to znaczy stan upośledzenia, w jakim duże grupy bardzo ludności upośledzenia, nie że oni się mają gorzej, a tamci się mają lepiej, tylko że są, jakby to powiedzieć, na nierównych prawach społecznych. Ludzie, których nie stać na kształcenie dzieci, ludzie, których nie stać na bilet dla dziecka do szkoły. Jeżeli ta szkoła się mieści w mieście, a oni mieszkają na wsi 20 kilometrów od tego miasta, to już dziecko kończy edukację na szkole elementarnej, podstawowej, która jest we wsi. Wyżej nie pójdzie. Których nie stać na przyzwoitą opiekę medyczną. W cywilizowanych krajach w XX wieku państwa troszczyły się o to, żeby wskutek różnic w dochodach obywatele nie znaleźli się w sytuacji pariasów upośledzonych. U nas spadają do sytuacji upośledzonych, a nawet pariasów. I to jest dość dramatyczne. Nie podoba mi się również to, że ten koszt społeczny jest traktowany jako nieodzowny przez elity opiniotwórcze w Polsce. I nie podoba mi się również to, że skutkiem tego podziału jest ogromne zapotrzebowanie na populizm w polskim społeczeństwie, które jest zaspokajane przez partię moich kolegów zresztą z czasu Solidarności, w znacznej mierze przez Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w latach 2005-2007, to jego klientelą byli ludzie rozgoryczeni, robotnicy, mieszkańcy małych miast, którzy utracili podstawy swojej pozycji społecznej, takiej skromnej, ale taką, jaką mieli. Czują się rozbitkami transformacji i uważają, że ktoś im ukradł ich zwycięstwo. Bo jednak uważali zwycięstwo wyborcze elit postsolidarnościowych w 1989 roku za swoje zwycięstwo i ktoś im ukradł. Te elity im ukradły oczywiście. Wobec tego, mając to elitom za złe, popierali nie tyle obietnice poprawy własnego losu, ile obietnice i kroki w kierunku uderzenia w te elity.
To skąd to duże poparcie w tej chwili dla tej partii elit, dla Platformy Obywatelskiej?
Bo tych, którzy wylądowali jako tako, jest więcej. Jest więcej. To nie jest tak, że większość jest zgnojona.
To jednak jest optymistyczna konstatacja.
No jest optymistyczna, no zwłaszcza wejście Polski do Unii Europejskiej, którego można się było obawiać jako kolejnego otwarcia na konkurencję. Okazało się pod tym względem niegroźne, dlatego że cenę za otwarcie na konkurencję zapłaciliśmy wcześniej, w okresie, kiedy byliśmy powiązani z Unią traktatem stowarzyszeniowym. Poza tym jednak z Unii Polska dostała wreszcie coś, co można uważać za odpowiednik planu Marshalla, mówiąc po imieniu. To znaczy dopiero teraz kraje, które weszły do Unii Europejskiej, dostają od Zachodu swój plan Marshalla.
Czyli patrząc w przyszłość, Polska może mieć nadzieję na to, że będzie zdecydowanie lepsza niż była ta przeszłość.
Wszyscy powinniśmy mieć nadzieję, ale nie ograniczać się do posiadania nadziei, tylko coś zrobić w tym kierunku. Jeżeli można powiedzieć taki ogólnik, to niech on nam posłuży na zakończenie.
Dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Fotografowanie jest magią, a fotografia przedmiotem magicznym z natury rzeczy, w takim sensie, w jakim starożytni, średniowieczni, jeszcze renesansowi uczeni rozumieli magię. Lukrecjusz był w równym stopniu poetą, jak i magiem, ponieważ był jednocześnie artystą i uczonym. Apulejuszowi, autorowi Metamorfos, jednemu z największych mędrców Rzymu, wytoczono proces o uprawianie czarnej magii. Apulejusz w słynnej mowie przed sądem Apologia, czyli w obronie własnej księgi o magii, dowiódł, że jest magiem luminorum, świetnym, czyli świetlistym. Najlepiej starożytne i średniowieczne poglądy na magię i maga streszcza mało znany łaciński traktat Giordana Bruno De Magia. Jeśli tedy chcemy użyć słowa mag, pisał Giordano Bruno, nie trzeba go brać lekce, a tylko ustaliwszy jego sens w konkretnym kontekście, albo jeśli chcemy go użyć w sposób absolutny, należy uważać, by pozostawało ono zgodne z nauką logików, w szczególności z uwagami pomieszczonymi w piątej księdze Topiki Arystotelesa, w której pojęcie owo uzyskało wytłumaczenie najpełniejsze i najbardziej wzniosłe. Słowo mag, używane przez filozofów, oznacza człowieka łączącego wiedzę z mocą działania. Nie uchodzi jednak nie powiedzieć, że w prostaczej wymowie termin ten pojawia się potocznie jako nazwanie złego demona, zwanego też diabłem, szczególnie w dywagacjach filozofujących księży, albo i zyskuje inne imię zgodnie ze zwyczajami i przesądami rozmaitych ludów. Poczyniwszy te wstępne rozróżnienie, zaznaczmy przeto, że magia jest troista, pisał Bruno, boska, naturalna i matematyczna. Dwie pierwsze magie zaliczane są niezmiennie w poczet rzeczy dobrych i wybornych. Trzeci rodzaj magii jest dobry lub zły, w zależności od dobrego lub złego jej użycia przez magów. Chociaż w większości ważniejszych operacji te trzy rodzaje magii wspomagają się wzajemnie, zawiść, zbrodnia i zło wszelakie wiążą się z trzecią jej odmianą, w której pobłądzić można łacno i dać się oszukać, co i w drugim rodzaju magii się przydarza, jeśli znieprawić się złym użyciem. Gatunek matematyczny nie oznacza tutaj działów tego, co zwykle matematyką się zowie, czyli geometrię, arytmetykę, astronomię, optykę, muzykę itd., lecz podobieństwa i powinowactwa pomiędzy magią i owymi działami zachodzące. Podobieństwa z geometrią wykazuje magia przez figury i symbole, z muzyką przez inkantacje, z arytmetyką przez liczby i rachunkowe kalkulacje, z astronomią przez fazy i obroty ciał niebieskich, z optyką przez fascynację spojrzeniem oraz w ogólności z wszystkimi gatunkami matematycznymi przez bezpośrednie pośrednictwo między działaniem boskim i naturalnym. Co to znaczy, że fotografia jest obrazem bez kodu? Inaczej, co to znaczy, że fotografia jest sztuką magiczną? Jeszcze inaczej, co mówi fotografia, bo ta na pewno jest szczególną mową. W krótkiej historii fotografii Walter Benjamin stwierdził, że technika potrafi nadać swym produktom magię, której brakuje malowanemu obrazowi. dzięki kunsztowi fotografa i jednocześnie na przekór jego sztuce oglądający szuka zawsze w nawet najbardziej upozowanym zdjęciu najdrobniejszej iskierki przypadku. Koniecznego związku pomiędzy czasem i miejscem zdarzenia. Nasycenia najbardziej rzeczywistą rzeczywistością, jaka się może przydarzyć przez wypracowany najstaranniej przypadek, który nie jest niczym innym jak magicznie wywołaną, nieodwołalną, ostateczną i najwyższą formą konieczności. Oglądający szuka owego niepozornego miejsca, w którym, w takiej, a nie w żadnej innej postaci istnienia owo dawno minionej minuty, do dziś przysiada przyszłość tak zmyślnie, że znajdujemy ją przykucniętą, oglądającą się za siebie. Zupełnie inna natura rzeczy staje się udziałem obiektywu, a inna udziałem oka, a inna przede wszystkim w tym sensie, że zamiast przestrzeni penetrowanej świadomie pojawia się przestrzeń nieświadomości. Niewiele wiadomo o tym, jak naprawdę to się dzieje, że człowiek chodzi, ale już naprawdę nie wiemy niczego, jak każdy z nas inaczej stawia krok. Ujawnia to dopiero fotografia. Dzięki niej poznaje się zjawiska optyczne wymykające się świadomości, tak jak o podświadomych popędach dowiadujemy się dzięki psychoanalizie. Fotografia odkrywa aspekty światów, których istnienia nie podejrzewaliśmy, tajemnych niczym sny na jawie. Różnice pomiędzy techniką i magią ukazują swą przemijającą względność, ujawniają jako pozór.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
We Francji trwa sezon turecki. Korzystając z tego, chciałabym nieco przybliżyć Państwu jazz turecki. Jest mało znany poza granicami Turcji, a w Polsce prawdopodobnie jeszcze mniej niż na przykład we Francji. A ponieważ uważam, że należy zawsze korzystać z pomocy specjalistów, poprosiłam o tą pomoc mojego radiowego kolegę, szefa redakcji tureckiej, Ura Hukuma. Jest on nie tylko wielkim miłośnikiem jazzu, ale pisze o nim do specjalistycznych czasopism w Turcji. Zazwyczaj pisze o tym, co dzieje się we Francji. Dzisiaj zmienia nieco punkt widzenia i opowie nam o jazzie tureckim. Zaczynając od miejsca, jakie ta muzyka zajmuje w jego ojczyźnie, kraju muzułmańskim, jakby się zdawać mogło, nie za bardzo otwartym na kulturę zachodnią.
I pourtant, dans ce pays, il y a une tradition de jazzistique qui est relativement récente. Par contre, les origines du jazz en Turquie, c'est pas aussi récente. Tout dépend ce qu'on comprend de récent.
A tymczasem w tym kraju istnieje tradycja jazzowa stosunkowo młoda, ale korzenie jazzu tureckiego nie są wcale takie młode. Wszystko zależy od tego, co nazywamy młodym. O jazzie w Turcji jako o muzyce popularnej i szeroko rozpowszechnionej można mówić od powiedzmy kilkunastu lat. Dzisiaj organizowane są 4 czy 5 międzynarodowych festiwali w Istambule, kilkanaście w różnych miejscach Anatolii. W Istambule istnieje ponad 20 jazz barów. Byłoby przesadą, gdybym twierdził, że jazz w Turcji jest muzyką słuchaną przez wszystkich. Ale wśród młodych i przede wszystkim wśród intelektualistów jest bardzo rozpowszechniony.
A Istanbul? Alors, ce serait exagéré si je disais que le jazz en Turquie est un genre musical populaire, mais parmi les jeunes générations, et plus particulièrement d'ailleurs, c'est très évident, et parmi les intellectuels, c'est très populaire.
Jak jazz dotarł do Turcji?
Alors jazz est arrivé à la Turquie de comme ailleurs, c'est-à-dire des États-Unis. Mais il y a une histoire, je pense, assez atypique qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Jazz dotarł do Turcji jak wszędzie ze Stanów Zjednoczonych, ale wiąże się z tym dość nietypowa historia, której nie znajdujemy w innych krajach. Pierwszy ambasador Turcji w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Münir Ertegün, przebywał w Waszyngtonie od 1934 roku. Był melomanem, a jego dwaj synowie, Ahmed i Nesui Ertegün, są nie tylko wielkimi miłośnikami jazzu, producentami, aranżerami i kompozytorami, ale to właśnie oni stworzyli słynną wytwórnię Atlantic. Cała grupa wielkich współczesnych jazzmenów legendarnych, takich jak John Coltrane, Ornette Coleman, Ray Charles i inni, została właśnie przez nich odkryta. I to właśnie tych dwóch braci, którzy zachowali kontakty z Turcją poprzez swoje znajomości, poprzez przyjaciół w Turcji już w latach 40. i 50., wywołali w niej pewną wrażliwość na jazz. No, pierwszego jazzmana w Turcji trzeba było jednak trochę poczekać, kilka lat, bo pojawia się dopiero w latach 50.
Jazz en Turquie à travers leurs amis, leurs relations en Turquie. Pour voir le premier jazzman en Turquie, par contre, il fallait des années, parce que le premier jazzman turc qu'on voit, qu'on constate, ça date des années 50.
Porozmawiajmy o źródłach jazzu tureckiego, skąd tamtejsi muzycy czerpią natchnienie.
Dans la Turquie d'aujourd'hui, s'il y a un jazz, ce jazz est alimenté par trois courants. D'abord, ce que je disais avec à travers le frère Ertegun.
W dzisiejszej Turcji jazz inspirowany jest trzema źródłami. Po pierwsze, dzięki braciom Ertegun, o których już mówiłem, początek jazzu klasycznego miał miejsce w latach 50. Wśród pierwszych nazwisk, które znamy, trzeba wymienić Ismeda Serala, który żył w latach 1927-1988, i Dürla Gence, pianistę i perkusistę. Ale zachowało się bardzo niewiele ich nagrań. Jeden z ostatnich z tego pokolenia, Erol Pekcan, również perkusista, po raz pierwszy został nagrany w 1978 roku. Ten nurt można by nazwać klasycznym. Mieści się w nim jeden muzyk, który nadal żyje, na szczęście. Nagrał on bardzo niewiele płyt, 4 jak mi się zdaje. Wszystkie one zostały nagrane we Francji. Jest to pianista Tuna Utnel. Posłuchajmy fragmentu jego ostatniej płyty, która jest zadedykowana Borisowi Wianowi, którego 50. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.
Je voudrais que qu'on écoute d'abord un extrait de son un des derniers disques qui est dédié à Boris Vian. Qui en fait cette année, enfin, on fait un hommage à l'occasion des 50e anniversaire de sa mort. Continue avec notre histoire, il est dans deuxième courant principal, c'est plutôt à partir des années 70. Donc il s'agit d'une génération intermédiaire. Eux, ils sont pas seulement ils ont imité leurs frères aînés, mais en même temps ils ont cherché un petit peu à travers les éléments ou la musique nationale.
Kontynuujmy naszą historię. Drugi zasadniczy nurt narodził się w latach 70. To średnie pokolenie. Oni nie tylko naśladowali swoich poprzedników, ale zaczęli szukać inspiracji w muzyce narodowej. W tradycyjnej muzyce tureckiej istnieją dwa nurty. Jeden, który można by określić jako muzykę tworzoną przez kompozytorów, na przykład z Imperium Otomańskiego, i drugi, na który składa się muzyka popularna w znaczeniu ludowej. Ten drugi nurt, uprawiany przez średnie pokolenie, zrobił swoistą karierę na gruncie krajowym, ale tylko na gruncie krajowym. krajowym nigdy nie byli znani za granicą. Oprócz jednego, ale on należy do najmłodszej generacji i jest przedstawicielem nowoczesnego nurtu. Nazywa się Aileen Essen. Przy okazji jakiegoś sympozjum, zdaje mi się, że to Herbie Hancock, zapytano o to, jakiego pianistę spośród współczesnych cen najbardziej, wskazał właśnie na pierwszym miejscu na Aileen Essena. Ale to nie jest typowy przykład. W tym nurcie, o którym wspominałem przed chwilą, łączący muzykę pisaną przez kompozytorów z tradycyjną, jest przede wszystkim OK Temiz. Nagrywał on już z takimi muzykami jak na przykład Don Cherry. Jego specjalnością były poszukiwania. Żył w Szwecji, ale często przyjeżdżał do Turcji i prowadził poszukiwania w Anatolii. Nagrał lekko licząc około 30 płyt, ale nie uważa się za jazzmena. Uważa się za obywatela świata i tworzy muzykę ze świata. Ale są i inni. Jeden z nich to zresztą jego kolega, który przybył do Szwecji nieco później i który mieszka tam na stałe. Nagrał on dotychczas jedyną płytę. Nazywa się Mufak Mafi Palaj. W tym okresie zadebiutowało wielu muzyków, również w Turcji. Na przykład Önder Focan, świetny gitarzysta, który występował niedawno we Francji w ramach sezonu tureckiego.
Il se considère pas comme un jazzman. Il a dit je suis un homme du monde et je fais musique du monde. Mais sinon il y a d'autres. D'ailleurs un copain à lui qui est venu un petit peu plus tard en Suède et puis il a toujours vécu là-bas, qui a sorti un seul disque jusqu'à maintenant, qui s'appelle Mufak Mafi Palaj. Il y a à cette époque il y a eu pas mal de débutants. En Turquie aussi, comme par exemple Önder Focan, qui est un grand guitariste et puis qui était récemment en France dans le cadre de la saison de la Turquie en France. Önder Focan, guitariste, avec une quinzaine de disques déjà.
Et la troisième source de jazz.
Et la troisième source de jazz, c'est... Enfin, comme on peut voir un petit peu partout, c'est jazz fusion avec une influence de rap, de hip-hop.
Önder Focan, gitarzysta z około 15 nagranymi płytami. A trzeci nurt tureckiego jazzu to jazz fusion z wpływami rapu, hip-hopa, oczywiście free jazz. Jeden z przyjaciół przysłał mi listę płyt jazzowych obecnych na tureckim rynku, CD i dużych winyli. Jest ich blisko 300. Ponad połowa to płyty najmłodszej generacji, a może nawet 2/3. To przede wszystkim młodzi między 20 a 30 rokiem życia, najwyżej 40-latki, ale to rzadkość. Na początek Ilhan Irshahin, saksofonista, który urodził się w Szwecji z matki Turczynki i ojca Szweda. Powrócił on jako 20-latek do Istanbułu, tu studiował i otworzył klub nocny, a następnie wydawnictwo płytowe, które tak dobrze funkcjonowało, że otworzył swoje wydawnictwo również w Nowym Jorku. Otworzył tam również nocny klub. Teraz żyje między Nowym Jorkiem, Istanbułem i Sztokholmem. W tym pokoleniu mamy kilku znakomitych kompozytorów i pianistów, jak na przykład Kerem Gürsev, czy Kutsi Ergüner, świetnie znany we Francji. Jest też Burhan Öcal. Nie wiem, czy jest on z pochodzenia cyganem, ale rozpowszechnił w Turcji muzykę cygańską. Obecnie istnieją tam dziesiątki grup, które łączą jazz z muzyką cygańską. Wszyscy ci młodzi, bardzo produktywni, nie wiem jak się sprzedają, ale udaje im się wydawać płyty. Grają oni przede wszystkim jazz fusion, bardzo nowoczesny, bardzo rytmiczny. Ale na przykład w utworze, którego fragment za chwilę usłyszymy, a który zagra Ilhan Ershain, to rzadkość. Ale słychać tu również elementy muzyki tradycyjnej.
Il a développé une musique gitan en Turquie. Il était l'initiateur pratiquement. Aujourd'hui, il y a dizaines de groupes qui font une sorte de fusion entre jazz et puis musique manouche en Turquie. Donc tous ces jeunes et puis de, comme je disais, des dizaines et des dizaines de jeunes en Turquie qui sont très productifs, qui sortent des disques, et puis je ne sais pas s'ils vendent réellement, mais en tout cas ils se débrouillent pour pouvoir sortir des disques. Donc leur musique, c'est essentiellement jazz fusion, très moderne, très rythmique, bien évidemment, mais comme dans l'extrait qu'on va, on va l'écouter maintenant, Ilhan Erşahin, lui aussi, c'est rare, mais il utilise assez souvent des motifs de musique traditionnelle.
Muzyce, o których mówiłeś, to mężczyźni. Czy w Turcji jazz jest dostępny również dla kobiet?
D'abord, les femmes sont plutôt interprètes, mais aussi, maintenant, avec cette dernière génération, il y a quand même 4-5 femmes. D'abord, peut-être l'interprète, parce qu'à partir des années 60, dès qu'il y a des boîtes de nuit, etc., qui...
Kobiety są przede wszystkim wokalistkami, ale w tym najmłodszym pokoleniu muzyków są 4 czy 5 kobiet. Na początek może kilka słów o wokalistkach, bo począwszy od lat 60. w klubach, gdzie grały zespoły jazzowe, wokalistkami były zawsze, zawsze kobiety. Historycznie rzecz ujmując, pierwszą była Sevinç Tefs, legenda tureckiego jazzu, która jednak nigdy nie nagrała żadnej płyty. Teraz trwają poszukiwania jakichkolwiek jej nagrań, żeby stworzyć chociaż jedną jej płytę. Jest jednak inna kobieta, o wiele lepiej znana, nadal żyjąca, która nagrała płytę. Ayten Alpman. Jest też trzecia, która zaczęła od muzyki tradycyjnej, która nazywa się Tülay German. I wreszcie Sibel Köse, wschodząca gwiazda tureckiego jazzu, która bierze udział w licznych koncertach, występuje na całym świecie, często przyjeżdża również do Francji. Jest architektem i obecnie najbardziej znaną wokalistką. Na razie wydała tylko jedną płytę. Jest też Ayşe Tütüncü i Şirin Pançarolu. To są panie, które są liderami własnych grup i wydają własne płyty.
Juste en tant que leader, juste un disque. Sinon, il y a Ayşe Tütüncü et Şirin Pançarolu. Donc, il s'agit de femmes qui dirigent des petites formations et puis qui sortent leurs propres disques. Donc, je pense que les années à venir, on va entendre parler de jeunes chanteuses turques.
Romance as we go through it dance. Oh no, you take a glance at those Chinese duckings. Then came a lonesome chick with gray.
audycji Radio France International z Paryża dobiegała właśnie końca. Prowadził ją dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.